Ponad 24% respondentów uważa, że rząd Donalda Tuska w odpowiedni sposób rozlicza nieprawidłowości, do których doszło za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej. Prawie 28% badanych uważa, że rząd robi za mało w kwestii rozliczania nieprawidłowości, zaś 20% badanych twierdzi, że rząd w ogóle nie powinien się tym zajmować. Zdania w tej sprawie nie ma nieco ponad 19% respondentów. Obietnica rozliczenia rządów PiS za nieprawidłowości, do których miało dochodzić w latach 2015-2023, była jednym z postanowień umowy koalicyjnej zawartej między Koalicją Obywatelską, Polską 2050, PSL i Nową Lewicą. Z obietnic nowej koalicji najszybciej zrealizowano te dotyczące powołania komisji śledczych. W Sejmie powstały trzy: do spraw afery wizowej, do spraw użycia oprogramowania Pegasus i komisja zajmująca się tak zwanymi wyborami kopertowymi. Obecnie gorącym tematem jest wykorzystywanie przez Zjednoczoną Prawicę w pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, a konkretnie przez suwerenną Polskę, na prowadzenie kampanii wyborczej, wspieranie inicjatyw, które mogły przysporzyć głosów właśnie suwerennej Polsce. Trwają także poszukiwania Michała Kuczmierowskiego, prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych za rządów PiS. Prokuratura postawiła mu zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Dziś wystawiono za nim list gończy. W ubiegłym tygodniu tymczasem w służbowej willi premiera w Warszawie spotkali się liderzy Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL i Lewicy. Według nieoficjalnych doniesień rozmowy dotyczyły rozbieżności wśród koalicjantów przed zbliżającym się posiedzeniem Sejmu. Premier zapowiedział wcześniej, że koalicja musi przeprowadzić wewnętrzną dyskusję przed pierwszą rocznicą wygranych wyborów. Szef rządu akcentował, że jest potrzeba drugiego otwarcia. Zaznaczył, że zdawał sobie sprawę, iż pierwszy rok rządów będzie charówą polegającą głównie na czyszczeniu. Rząd był właściwie przez te miesiące wielkim zbiorowym zakładem oczyszczania państwa, powiedział Donald Tusk. 29 sierpnia tymczasem Państwowa Komisja Wyborcza ma zdecydować, czy zatwierdzi sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości dotyczące kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Brak akceptacji będzie oznaczał dla partii wielomilionowe straty. A my o tym, jakie tematy zdominują krajową politykę tej jesieni, będziemy rozmawiali z gośćmi, a są nimi politycy. Panowie Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór adwersarzom i wszystkich słuchaczy.
No i pan Artur Łącki jest z nami, poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór.
Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy.
I przy telefonie także pan Marcin Betka, lider Konfederacji w Zachodniopomorskim. Kłaniamy się.
Dobry wieczór.
No to zaczniemy od pana posła Prawa i Sprawiedliwości Artura Szałabawki. Jakie tematy pana zdaniem zdominują jesień? No bo jeszcze do wyborów prezydenckich trochę czasu, bo to dopiero przyszły rok, maj. Co pana zdaniem będzie najistotniejsze? Jaki przekaz będą budowały poszczególne ugrupowania do obywateli w tej jesieni?
No mam nadzieję, że nie taki jak wczoraj na kampusie, czyli dyskoteka dla elit młodzieży intelektualnej, jak nazwał to Donald Tusk, bo tak nazwał młodzież, która uczestniczyła w kampusie Polska, a niestety mowa nienawiści, te słowa je PiS i wy z tego kraju, to jest coś, co pokazuje język pogardy i wyższości nad innym ugrupowaniem. I mi niestety, mówię to naprawdę z wielkim smutkiem, wydaje się, że trwa proces tworzenia z Polski kraju autorytarnego, a analogie historyczne, nakręcenie nienawiści, które ma miejsce w tej chwili, jest ogromna. I myślę, że politycy, ci doświadczeni politycy bardzo dobrze to widzą i teraz jest kwestia, czy większość klasy politycznej pójdzie w ten bardzo niebezpieczny wątek, czy jednak rządząca koalicja zajmie się na przykład taką ofensywą ustawodawczą, programową, na którą wszyscy Polacy czekają, na ofensywą gospodarczą, ofensywą, która będzie miała zahamować inflację, polepszyć stan bytu Polski. Uważam, że niestety może być odwrotnie, że ta mocna walka polityczna nie będzie nazywała się mocną walką polityczną, tylko będziemy mieli do czynienia z życiem w ustroju autorytarnym, policyjnym.
A jak pan poseł skomentuje wystawienie przez prokuraturę listu gończego za Michałem Kuczmierowskim i porozumienie Donalda Tuska z ministrami zawarte 9 sierpnia 2024 roku? Porozumienie w sprawie rozliczeń rządów PiS-u dotyczące skoordynowania działań podległych im służb. Podczas podpisywania tego porozumienia Donald Tusk podał, że działania prowadzone obecnie przez Krajową Administrację Skarbową prowadzone są w 90 jednostkach. Postępowania dotyczą 100 miliardów złotych. Kwota do zwrotu z czasów rządu PiS-u, nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy publicznych na ten moment to 5 miliardów złotych. Jak wyliczył Donald Tusk, po 6 miesiącach działań, śledztw, audytów, w tej chwili są już 62 osoby z poprzedniej elity władzy, które mają postawione zarzuty. Co pan na to?
Bo cały czas panuje... Ja oglądałem nawet tą konferencję, oglądałem to wystąpienie. Tam Donald Tusk zachował się też jak, no, można powiedzieć, jak dyktator, bo przyszli ministrowie, siedzieli z boku, podpisali to porozumienie, poziom im podziękował, proszę wyjść do pracy. Tak też widziałem takie wystąpienia Putina, gdzie wzywał swoich ministrów i później ich tam odsyłał i proszę do roboty, a ja tutaj dalej będę rozmawiał. Widziałem bardzo dokładnie i też uważam, że ta nagonka i mówienie o tym złodziejstwie, o tych 100 miliardach, proszę posłuchać tu koledzy, ale też radiosłuchacze najważniejsze, że cały czas się mówi o złodziejstwie PiS-u i to jest taka narracja, niestety jak historycznie dawniej w Niemczech do pewnego narodu też się tak odzywano i cały czas ta narracja powtarzana, to kłamstwo o złodziejstwie tak 100, 200, 300 razy powodowało to, że społeczeństwo w to wierzyło. Ja powiem tak, my przeżywamy teraz w Polsce bardzo ciężki okres gospodarczy w całej Europie i zresztą na całym świecie. I chyba najważniejszą rzeczą dla mieszkańców naszego kraju jest to, żeby żyć godnie. My jako Prawo i Sprawiedliwość dążyliśmy i staraliśmy się, żeby Polacy żyli godnie i spokojnie i jak najbardziej zamożnie. Teraz to wszystko jest przed nowym rządem i no można w nieskończoność rozliczać Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiadomo, tylko tak, nie ze złodziejstwa, tylko cały czas proszę spojrzeć. Tu nie chodzi o to, że ktoś z Prawa i Sprawiedliwości coś ukradł dla siebie, tylko to są nieprawidłowości rzędu, że rozdano pieniądze na wozy strażackie, rozdano pieniądze na gospodynie wiejskie, rozdano pieniądze, żeby budować drogi z programu Polski Ład w poszczególnych gminach.
Rozdano pieniądze na studia telewizyjne pewnej fundacji, pewnego księdza.
Być karane za rozdawnictwo dla społeczeństwa różnych dóbr.
Czyli nie tędy droga. Przenosimy się do pana posła Artura Łąckiego, posła Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, czy nie za długo trwają te rozliczania? No na razie ponad 50% respondentów odpowiedziało w ostatnim sondażu, że są one potrzebne, ale niewiele ponad 50%. Więc może czas rzeczywiście, tak jak mówi pan poseł Artur Szałabawka, patrzeć w przyszłość i zostawić Prawo i Sprawiedliwość w spokoju.
No, najpierw dwa słowa ad vocem do pana posła Szałabawki. No, to właśnie to jest, proszę państwa, zauważyliście język pojednania PiS-u, który to język porównuje pana premiera Donalda Tuska do premiera Putina, a rządy Platformy do rządy Hitlera, bo o to chyba panu chodziło, panie pośle.
Nawet tak, na tak, dokładnie.
Także
dokładnie
to jest właśnie wasz język pojednania.
No nie, no to jest prawda. Nie,
ponad 50% Polaków, i to grubo ponad 50% Polaków chce rozliczeń i te rozliczenia dostanie. Na jesieni będziemy rozliczali dalej na następnych prominentnych działaczy PiS-u. Oczywiście będziemy się również zajmowali budżetem, bo ten budżet już jest skonstruowany i to jest pewnie, będzie nasza główna praca, budżet i dalsze rozliczanie.
Jutro na rządzie będzie omawiany ten budżet.
Dokładnie. Tylko proszę wziąć pod uwagę jedną kwestię. My będziemy tak rozliczać wszystkich prominentnych działaczy, a szczególnie tych z najwyższej półki, żeby akty oskarżenia pojawiły się po wyborach prezydenckich. Bo co się stanie, jeśli one się pojawią przed wyborami prezydenckimi? Oczywiście pan prezydent PiS-u, pan prezydent Duda ułaskawi ich wszystkich i będziemy mieli znowu problem w kraju. Po prostu weźmie i to zrobi. No bo taki jest, no bo robi wszystko to, co mu Nowogrodzka każe. Także zrobimy to po kolei, spokojnie, systematycznie. Po wyborach prezydenckich wszyscy otrzymają akty oskarżenia i będą się mogli tłumaczyć przed sądem. I panie pośle...
Właśnie pan poseł teraz powiedział wszyscy, czyli ja też. Dziękuję,
nie,
pozdrawiam.
Pan nie, panie pośle, pan nie.
No powiedział pan wszyscy, no.
Wszyscy ci, którzy nakradli...
No ja tam przy tam, tym tunelu i przy trochę też działałem, chciałbym powiedzieć.
Najważniejszych, którzy odpowiedzą, bo nie może tak być, panie pośle. Czy pan będzie mówił takie rzeczy?
Tak.
Nie może tak być, żeby politycy, ze względu na to, że są politykami, że są wybrani na najwyższe urzędy w państwie, wykorzystywali je do tego, żeby powiększać swoje majątki nielegalnie. Tak nie może. Albo majątki swoich znajomych, kolesiów, kolegów, koleżanek, którzy później odwdzięczają się im i płacą za ich kampanie wyborcze. To jest bantustan, panie pośle Szałabawka. Nie demokratyczny kraj w środku Europy, tylko bantustan. I wy z Polski chcieliście zrobić i zrobiliście przez dwie kadencje bantustan. A my to wyprostujemy i wszyscy ci, którzy nakradli się publicznych pieniędzy, nie dość, że ich będą musieli je oddać, to jeszcze za to odpowiedzą. Tylko tak jak powiedziałem. O wyborach oskarżenia, dlatego że przed wyborami prezydenckimi pan prezydent PiS-u, pan prezydent Duda na pewno będzie chciał ich i będzie ich ułaskawiał.
I pan Marcin Betka.
Drugą najważniejszą sprawą.
Chyba się nie da.
Zaraz tak się da, panie Marcinie, cierpliwości.
Sprawa to są jednak wybory w Stanach Zjednoczonych, które będą determinowały dalsze sprawy, które będą działy się na Ukrainie.
I pan Marcin proszę. Betka, proszę bardzo.
Mam nieodparte wrażenie, że jestem na Muppet Show i tam była taka ambonka, na której siedziało dwóch takich staruszków i co chwila to jeden drugiego naparzał po głowie.
Ale nasi goście są młodzi dosyć, przynajmniej duchem na pewno.
Ja tylko mówię o tym, jak słuchając tych panów, jak to wyglądało. I jedyne, co mnie w tym wszystkim cieszy, bo poza patrząc na to obiektywnie, to co ci panowie mówią, to jest po prostu smutne. Natomiast jedyna rzecz, która mnie w tym wszystkim cieszy, to jest to, że Platforma Obywatelska nie przypuszcza żadnej ofensywy gospodarczej. Bo wszystko to, co słyszymy, co oni mają w planach, gdzieś tam mówią, że będą robili, to wszystko to jest tylko działanie na gorsze. Więc ja się cieszę, że oni się tak układają tymi pałkami, bo wtedy jest szansa, że oni nic nie sknocą. No bo jak już coś na przykład wrzucili, to że będą opodatkowywać na przykład fundacje rodzinne, co jest po prostu skrajnym skandalem. To jest po prostu skrajny skandal, a takich zapowiedzi jest więcej, że tu będą łupić, tam będą gdzieś łupić podatkami. To w tym momencie ja się bardzo cieszę, że ci panowie się tak układają. Patrząc na to obiektywnie, nie mam wątpliwości, że nieprawidłowości w rządzie PiS-u było i było ich.
No i właśnie, czy trzeba je rozliczać?
A oczywiście, że trzeba je rozliczać, tylko że my ich nie rozliczamy. My rozliczamy to na zasadzie takiej, że wychodzą ludzie i krzyczą w mediach, że my rozliczamy. Tam nie ma cichej pracy, tam nie ma efektów sadzania, robienia skutecznych rozliczeń, wyciągania wniosków, tylko to wszystko się odbywa w mediach. I najbardziej przykre jest to, że jak się spotkamy z tym radiem, nie wiem, za rok czy za dwa, to okaże się, że tak naprawdę niewiele osób zostało rozliczonych, prawie nikt nie siedzi, a jak siedzi to jakiś Bogu ducha winny urzędnik, który jest tam po to, żeby na zasadzie aresztu wydobywczego tak bardzo już miał dość tego, że w końcu zacznie na kogoś sypać. No a wiadomo, że to nie on robił, ale jego przełożeni, ale jego łatwiej jest docisnąć, bo ci przełożeni to albo mają jakieś immunitety, albo ich prezydent obroni i tak dalej, i tak dalej. I niestety tych rozliczeń skutecznych nie ma. My nie widzimy skutecznych rozliczeń, bo wszystko to, co obie strony mówią, to jest tylko i wyłącznie dobrze brzmiące medialnie. Pierwsza rzecz, która w ogóle się pojawiła, to jest ten to, co się dzieje z Funduszem Rezerw Strategicznych, to jest pierwsza rzecz, jaka jest skuteczna. Natomiast szczerze, jeżeli mamy okres pandemii i patrzymy na to, jak wyglądał okres pandemii, ile tam było nieprawidłowości, to za przeproszeniem na samym okresie pandemii to można spokojnie wsadzić pół rządu. Bo to, co tam się działo, to przechodzi jakąkolwiek normalność, Ale żeby była jasność, to nie dotyczy tylko Polski. To samo dotyczy pani von der Leyen i wielu, wielu innych rzeczy. To był najlepszy okres, gdzie można było zrobić złote interesy na państwie. No i był tak jeden człowiek, który ten złoty interes zrobił. Wiem, miałem kiedyś jego, znaczy mam cały czas jego ciuchy. Bardzo lubię, bardzo dobrej jakości były i zastanawiałem się, dlaczego w tym momencie ta firma praktycznie nie robiła żadnych nowych rzeczy. No później się, dopiero później się dowiedzieliśmy, co się działo. No facet się zaczął zajmować innymi rzeczami i tę fajną markę odzieżową po prostu zaorał. Życie. No tylko ja bym chciał, żeby w końcu to nie robiono tego w fleszach kamer, tylko żeby w końcu ta prokuratura zaczęła działać, żebyśmy słyszeli, że tego aresztowano, tamtego aresztowano i żeby w końcu były stawiane zarzuty. No niestety ja jako biegły sądowy pracujący od lat wiem, że w wielu przypadkach jest tak, że nasze sądy działają wolno, natomiast w bardzo wielu przypadkach jest tak, że nasza prokuratura czy nasi sędziowie, znaczy nasza prokuratura w ogóle nie działa, bo nie musi, bo nie chce. Natomiast patrząc na to, jak te wszystkie nieprawidłowości się wydarzały, jak to się działo ogólnopolsko, że tutaj były takie pieniądze na kampanię, to my żyjemy w zachodniopomorskim. Niech każdy z panów zobaczy, jak jego koledzy z Platformy, przede wszystkim pan z Platformy, niech zobaczy, jak jego koledzy z Platformy robili kampanię samorządową. Dokładnie tak, jak PiS zrobił ogólnopolsko, to dokładnie tak. Platforma Obywatelska w naszym regionie robiła ją samorządowo. Jakbym chciał, robiłbym zdjęcia tylko plakatów, które w ramach kampanii samorządowej były wykonane przez lokalne struktury Platformy Obywatelskiej i przekazał do PKW. Tak samo jak teraz PiS będzie miał problemy ze sprawozdaniem finansowym, takie same problemy miałaby Platforma.
A propos.
Standard.
A propos PKW, 29 sierpnia właśnie Państwowa Komisja Wyborcza ma zdecydować, czy zatwierdzi sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości. Jakie oczekiwania wobec tej decyzji ma pan poseł Artur Szałabawka?
Pierw muszę się odnieść do...
Dobrze, ale krótko, bardzo proszę.
Grzegorza Betki odnośnie tego mapy.
Marcina,
przepraszam bardzo. Przepraszam pana. No powiem tak, no nie jesteśmy takimi staruszkami, ani ja, ani pan poseł Artur Łącki nie jesteśmy takimi staruszkami i ja to równie dobrze też bym mógł, bo pan jest kilka lat młodszy naturalnie, ale naprawdę za te 5-6 lat będzie pan w naszym wieku i na...
Może nie chodziło o wiek metrykalny.
Chociażby jak pan mówi o Muppet Show i o tych staruszkach, to znaczy, że pan pamięta to. Czyli swój wiek pan ma, a też pan zachował się troszeczkę tak teraz z tą wypowiedzią, jak taki gawędziarz, jak taki gawędziarz. I przejdźmy teraz do PKW. Tak jak powiedziałem, w ustroju autorytarnym różne rzeczy mogą mieć miejsce. Ja uważam, że chociażby ta intensywna agitacja wyborcza, która miała miejsce chociażby na kampusie czy u Owsiaka, tak, gdzie politycy Platformy Obywatelskiej wprost prowadzili agitację wyborczą. Przecież na to szły potężne pieniądze. Ja bym chciał, i tutaj jest z panem właśnie Betką, tu się zgadzam, tak, w jednej kwestii, że kampanie wyborcze prowadzone przez Platformę Obywatelską są kampaniami niesamowicie kosztownymi. Proszę spojrzeć, jak wyglądają, jakie ilości billboardów są na ulicach. Tak teraz do państwa mówię, jak słuchacie. Tak przypomnijcie sobie, zawsze to wyglądało tak. Jeden baner mój, czy jeden baner Konfederacji, 20 banerów Platformy Obywatelskiej, billboardów potężnych na całych ścianach. Skąd te pieniądze były brane? No o ile były przekraczane koszty prowadzenia kampanii? No przecież to wystarczyłoby podsumować i wiadomo, że tutaj zawsze o dużo większe pieniądze były wydawane przez Platformę Obywatelską w kampanii wyborczej niż przez chociażby Prawo i Sprawiedliwość. I to jest fakt. I teraz mówienie o tym, że właśnie chociażby taki zarzut, może być zarzut do mnie, że ja tutaj jako poseł zachodniopomorskiego odpowiedzialny za inwestycje drogowe ciągnąłem jak najwięcej na S3, na obwodnicę zachodniego Szczecina, na obwodnicę Przesławia, na tunel. No to może być w stosunku do mnie zarzut, tak? Że ja jako poseł, jak ja śmiałem dla zachodniopomorskiego ciągnąć pieniądze. tak? To można nawet podciągnąć to, co pan poseł Artur Łącki powiedział, że będę za to ukarany, solidnie. No ale to chyba nie o to chodzi. I wszystko właśnie w tym rozliczeniu i decyzji PKW będzie miało podłoże, no, śmieszno-polityczne. Powiem tak, śmieszno-politycznie, tylko mi nie jest do śmiechu, bo to jest naprawdę bezpardonowa walka z Prawem i Sprawiedliwością, chęć wykluczenia nas całkowicie z obiegu politycznego.
No i teraz pan poseł Artur Łącki. Przypomnę, że wedle wyliczeń ekspertów PiS może stracić, jeżeli decyzja PKW będzie niekorzystna dla Prawa i Sprawiedliwości, najwyżej kilka procent przychodu, ale tutaj pewnie chodzi o wizerunek ugrupowania, prawda?
Tak, to do pana posła Szałabawki. Tak, ma pan rację, ostatnie zdanie jest bardzo ciekawe i trafne. Chęć pogonienia was z polityki. Może w ten sposób powiesz.
No tak, do pana przewodniczącego
Betki. Dziękuję za to porównanie, bo bardzo lubiłem mapety, a już dwaj zgryźliwi tetrycy to byli moi.
Zgryźliwi, ale inteligentni, prawda?
Dokładnie, zawsze mieli inteligentne i celne riposty na sytuację, którą się dzieje. Skoro pan mnie do nich porównuje, cieszę się z tego tylko i dziękuję bardzo. I cóż dalej powiedzieć? Jeśli pan przewodniczący Betka mówi takie rzeczy, że w wyborach samorządowych według niego Platforma wydała więcej niż mogła wydać, a o ileś więcej, to ja się pytam, dlaczego nie zgłosił tego do prokuratury czy do PKW wtedy, kiedy były wybory. Jako funkcjonariusz publiczny, jako osoba publiczna miał taki obowiązek, więc pytam się, dlaczego pan tego nie zrobił, chociaż miał pan taki obowiązek. Nie opowiadajcie bzdur teraz, panowie, kilka miesięcy po wyborach. Trzeba było to zgłaszać w czasie wyborów, robić zdjęcia, robić dokumentację i udowodnić. My tego nie robiliśmy, dlatego nie możecie tego zrobić. Nie mielibyście takiej dokumentacji, to teraz opowiadacie banialuki. A PiS niestety to robił. Doszli, z tego co wiem, prokuraturzy doszli do SMS-ów, w których jest napisane, ile mają ludzie wpłacać, na jakie konto, gdzie mają wpłacać. Już teraz tego dzisiaj słyszałem, bo byłem dzisiaj w Tarnowie, w grupie Azoty, żeby zobaczyć na własne oczy, do czego doprowadził PiS, rządy PiS-u, właśnie jeden z największych polskich holdingów kapitałowych chemicznych. Jest tragicznie, a przy okazji dowiedziałem się, że PiS już wypowiada umowy na swoje biura, bo jest przygotowany na to, że te pieniądze straci. I bardzo dobrze. Jeśli robił przekręty, to nie może być finansowanie ze Skarbu Państwa. W ogóle moim zdaniem partie nie powinny być finansowane ze Skarbu Państwa, tylko powinny być finansowane przez swoich członków. To byłoby normalne i logiczne, a nie ze Skarbu Państwa. Takie jest moje zdanie. Oczywiście pewnie tego nikt nie poprze, bo jak, żeby tak najlepiej mieć pieniądze zagwarantowane po kilkanaście milionów rocznie, które Skarb Państwa wypłaci, które zapłacą wszyscy obywatele, a ci tak zwani członkowie czy wyborcy to takie na pstrym koniu jeździ coś takiego i może raz da, a raz nie da. Więc pewnie nie przebije się to moje zdanie.
Jak pan Marcin?
Na koniec.
Ostatnie zdanie, poproszę.
Na koniec ostatnie zdanie. Jeszcze raz. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość popełniło przestępstwo wyborcze, wykroczenie wyborcze, które jest zagrożone odebraniem finansowania i jest to udowodnione, to te finansowanie powinno być odebrane. Kropka, koniec.
No i od tego jest najpierw Państwowa Komisja Wyborcza, a potem ewentualnie tak. Sąd, jeżeli będzie odwołanie. I pan Marcin Betka, lider Konfederacji w Zachodniopomorskim.
Widzi pan tutaj do pana Łąckiego. W moim mieście ludzie z Platformy się między sobą pokłócili. I do samorządu szli w dwóch osobnych blokach. I to właśnie oni opowiadali o tym, jak to kampanię wcześniej osoba, która miała przewidziane na swoją kampanię w ramach budżetu Platformy Obywatelskiej na tą część okręgu, miała przewidziane 3,5 tysiąca złotych, obwiesiła banerami takimi, których jeden kosztuje przez czas kampanii 3,5 tysiąca złotych, obwiesiła cały okręg koszaliński. I powiem tak, zdjęć z całego okręgu nie mam, natomiast na terenie miasta Szczecinek sobie porobiłem zdjęcia, które, ile tych banerów jest, ile tam tych sztuk i tak dalej. I porobiłem sobie takie zdjęcia właśnie z tej ciekawości, że kiedyś jak mnie ktoś będzie zaczepiał o to, że coś się nie zgadza, to pokażę, jak to wygląda. I nie mówię tego na podstawie jakiegoś własnego widzimisię, tylko mówię na podstawie publicznych wypowiedzi członków Platformy Obywatelskiej. żeby być szczegółowy i precyzyjny.
Natomiast ma pan dokumentację, która mówi o tym, że jest to wykroczenie, proszę to zgłosić.
Natomiast, co jest istotne, ja prowadziłem kampanię parlamentarną w Szczecinie i żeby była jasność, nie tylko posłowie Prawa i Sprawiedliwości mieli bardzo, ale to bardzo, dużo, przepraszam, nie tylko posłowie Platformy mieli bardzo, ale to bardzo dużo banerów, ale posłowie PiS-u, może akurat nie tutaj obecny poseł, a taki inny teraz obecny poseł miał bardzo, ale to bardzo, dużo banerów.
A Solidarnej Polski.
No, akurat Solidarnej Polski. Efekt jest taki, że to, że u nas kampania wyborcza i finansowanie kampanii wyborczej to dotyczy tylko takich małych partii jak Konfederacja, które za przeproszeniem z własnych, prywatnych, tak jak ja robiłem kampanię z własnych, moich prywatnych pieniędzy, które zarobiłem w biznesie, a nie na różne inne sposoby, to, że to tylko te organizacje przestrzegają tych przepisów, to ja wiem i nawet specjalnie mi się chce z tym szarpać, bo jedna i druga strona jest dokładnie działająca tak samo. A to, co się wydarzyło w PKW, no to przepraszam bardzo, jest taka zasada, którą ja się kieruję w życiu: chcącemu nie dzieje się krzywda. Przecież do 2019 roku kwestie finansowania w PKW rozstrzygali sędziowie. Ale w 2019 roku niech Prawo i Sprawiedliwość padło na pomysł, żeby zamiast sędziów rozstrzygali nominaci polityczni. No i macie
to, co zaczęło.
I macie to, co chcieliście. Chcieliście mieć politykę w PKW? No to proszę bardzo, macie na całość. I ja powiem tak, ja się bardzo ucieszę, jak w końcu PiS-owi zabiorą jakieś pieniądze, bo jak się Wajcha odwróci, dajmy na to, że PiS wróci, to wtedy Platforma zostanie w ogóle bez subwencji. A ja bym chciał, żeby jedna i druga organizacja została bez pieniędzy z subwencji. To by Polsce dobrze.
Panie Marcinie, musimy kończyć. Ja wobec tego mam do pana prośbę o tak jednym zdaniem od każdego z panów. Jakie jeszcze tematy waszym zdaniem jesienią zdominują politykę polską? No i z wpływem na zagraniczną, o czym wspominał już pan poseł Łącki. Bardzo proszę, pan Marcin Betka.
Ja bardzo liczę na to, że nie dostaniemy podnoszenia podatków, ale jestem pewien, że będą dwa tematy. Drogi prąd i wszystko, co jest związane z prądem, czyli generalnie inflacja i podwyżki. I druga rzecz, rząd Platformy Obywatelskiej pewnie podniesie wszystkie możliwe podatki, żeby tylko więcej kasy ściągnąć do budżetu, bo jak to usłyszeliśmy niedawno, pieniędzy nie ma, no i nie będzie.
I w telegraficznym skrócie, jeżeli mogę prosić, pan poseł Artur Szałabawka. Najważniejsze tematy polityczne, oprócz tych, które wymieniliśmy.
Najważniejsze tematy polityczne to drożyzna, która nas czeka w tej chwili, rozkładanie gospodarcze naszego kraju, jak zrobić, żeby to zatrzymać. Jest na to zawsze szansa, no bo jest w tej koalicji 13 grudnia kilka ugrupowań. Tutaj liczę na to, że PSL pewne rzeczy może blokować, ale może i nie. Liczę też na Konfederację, że merytorycznie będzie naturalnie w sporze z Prawem i Sprawiedliwością, ale że będzie pilnowała Polski, bo mamy czas rozkradania naszego kraju. Wszystko trzeba zrobić, żeby to zatrzymać. I na koniec powiem do kolegi Artura Łąckiego. Wie pan, to tak wygląda, że zawsze ten złodziej krzyczy, łapać złodzieja. I całe te dzisiejsze wypowiedzi to właśnie, to tak wyglądały naturalnie o tym złodzieju. Nie mówię w kontekście do pana Artura Łąckiego.
I pan Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej. W skrócie mam nadzieję, że już bez ad vocem albo z takim maluteńkim.
Zgadzam się z poseł Szałabawką, dlatego nic nie będę mówił na ten temat. Ale myślę, że ta jesienna inicjatywa ustawodawcza będzie miała głównie na celu cofnięcie złych decyzji polskiego ładu, albo inaczej, jak to Konfederacja mówiła, ruskiego miru. To już się dzieje. Ostatnio dostaliśmy informację, że koalicja dogadała się co do cofnięcia właśnie składki zdrowotnej, czyli powrotu do tego, co było przed polskim ładem. Także myślę, że rząd tutaj da jakąś ulgę Polakom w podatkach, po to, żeby niestety mogli tą zimę przeżyć tymi cenami prądu, który zafundował nam Prawo i Sprawiedliwość, bo dzisiaj o tym rozmawiałem w grupie Azot.
I tu stawiamy kropkę. Dziękuję panom bardzo. Artur Łącki, Artur Szałabawka i Marcin Betka. Kłaniam się, do usłyszenia.
Pozdrawiamy. Do widzenia państwu.
Do widzenia państwu.
Wszystkiego dobrego. A witam przy naszym telefonie pana profesora Bartłomieja Biskupa, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, przysłuchiwał się pan przez chwilę przynajmniej rozmowie naszych polityków. Wszystkim zależy na bogatej, zasobnej Polsce. Czy w pana opinii pięknie się różnili, spierali?
No, wie pan, politycy oczywiście się pięknie spierają.
Skąd ten śmiech u pana profesora?
Mniej pięknie, tak? Nie, dlatego że troszeczkę się uśmiecham, dlatego że tutaj jeszcze jak z państwem mam przyjemność i zaszczyt rozmawiać właśnie w Szczecinie, czy właśnie w lokalnych rozgłośniach, czy telewizjach, to muszę powiedzieć, że ten poziom rozmowy i takiej kultury wzajemnej jest duży. Jeszcze jest, powiedziałbym, taki ze starych czasów, które ja oczywiście pamiętam, a które dzisiaj w mediach ogólnopolskich w ogóle tego nie ma, prawda? Czy też już w sieci też w ogóle, czy na komunikatorach internetowych. Także ja tutaj się uśmiecham do tego, co się w ogóle dzieje w kraju, ale jeżeli chodzi o akurat państwa rozmowy, czy właśnie w regionach, no to ludzie się znają też i też mają do siebie troszeczkę więcej chociaż szacunku i to całe szczęście, że chociaż tyle, więc oni się tu u pana w audycji akurat pięknie rozróżnili, czego niestety nie można powiedzieć o liderach partyjnych i o politykach z pierwszych stron gazet, którzy idą właśnie do programów ogólnopolskich i tam no już się coraz mniej pięknie różnią, właściwie z roku na rok coraz mniej pięknie. No i to na czym oczywiście my ubolewamy jako obserwatorzy, może politolodzy, czy specjaliści też od języka w ogóle, języka polityki, no ale no po prostu takie zjawiska zachodzą w całym świecie i ta debata się zaostrza, polityczna się zaostrza się na całym świecie i też Polski to niestety nie umie.
O rozliczeniach chcę pana profesora zapytać, bo sondaż sprzed kilku dni przeprowadzony dla Rzeczpospolitej wskazał, że 24% respondentów stwierdziło, że rząd, ekipę PiS-u, obecny rząd rozlicza w odpowiedni sposób, zajmując się tym w odpowiedni sposób. Natomiast rząd robi w tym zakresie za mało, było 27,7%. To daje ponad 50%. Czy pana profesora zdaniem to poparcie dla rozliczeń będzie się utrzymywało, bo na razie, tak jak informował premier Donald Tusk, mamy 62 akty oskarżenia różnych osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością, w tym z prominentnych polityków tego ugrupowania czy Zjednoczonej Prawicy, ale czy społeczna cierpliwość dla tego rodzaju rozliczeń będzie pana zdaniem stabilna i silna, ponad 50%?
No tutaj oczywiście zależy to wszystko od tego, jak zadamy pytanie, prawda? Bo tu na przykład w pytaniach, gdzie mamy Polacy określają priorytety dla rządu, to te rozliczenia są na dalekich miejscach. Tutaj można powiedzieć, że ci zwolennicy właśnie tych rozliczeń, czy tego, że rząd robi za mało, no to można ich utożsamić mniej więcej z twardym elektoratem Platformy Obywatelskiej, czy też Koalicji Obywatelskiej i to się będzie prawdopodobnie utrzymywać. Natomiast te odpowiedzi tam gdzieś po środku, to one już są trochę bardziej zniuansowane. No, to jest taka stara zasada, że wszystko jest dobre do jakiegoś określonego momentu właśnie. To jest ciężko wyczuć ten efekt tak zwany efekt wear out, czyli właśnie tego przesycenia, że czegoś jest po prostu za dużo i wtedy to zainteresowanie opinii publicznej się odwraca, prawda? Więc no, na to też politycy Koalicji Obywatelskiej będą musieli zwrócić uwagę. I rzeczywiście te sondaże śledzić różnego typu i różne pytania zadawane w różny sposób o te rozliczenia, dlatego że też inne badania pokazują, że to jest ważne, ale przede wszystkim właśnie dla wyborców Koalicji Obywatelskiej, no co jest oczywiście istotne i dla rządu, dla premiera, bo jest w Koalicji Obywatelskiej, ale już trochę mniej istotne dla zwolenników tych partii pozostałych koalicyjnych, którzy będą pewnie oczekiwać no, większej sprawczości i takiej w sensie pozytywnym, większych działań właśnie pozytywnych, a już te rozliczenia oczywiście pewnie swoim trybem zostawić no, po prostu organom ścigania, jeżeli takie podstawy znajdą. No więc, ale myślę tak czy siak, że będzie to kontynuowane do wyborów prezydenckich, to na pewno, i ten stopień jakby takiego komunikowania, prawda, o tych rozliczeniach, to znaczy jakby wspólnie, to że rząd będzie komunikował wspólnie z organami ścigania, że to będzie nagłaśniane, że to będzie właśnie bardzo często robione, no dlatego, że ta stawka jest najważniejsza teraz, czyli wybory prezydenckie i dla Koalicji Obywatelskiej zwycięstwo swojego kandydata w tych wyborach prezydenckich, a ono się może dokonać, no nie powiem, że jedynie, ale między innymi właśnie na przykład poprzez chcę to powiedzieć elegancko, może mniej elegancko, ale takie obrzydzenie kandydata tej drugiej strony, czyli PiS-u. Prawdopodobnie kandydaci tych dwóch grupowań wejdą do drugiej tury. W związku z tym, no jakby to jest w tej chwili taka wydaje mi się opowieść, że kto by nie był tym kandydatem PiS-u, no to on na pewno też jest umoczony w to wszystko, tak jak właśnie wszyscy politycy PiS-u. Każdy z nich coś tam ma na sumienie. Taka jest wypowiedź dzisiaj Platformy Obywatelskiej. Dlatego wydaje mi się, że to jeszcze no, długo potrwa. Czy się Polacy zmęczą? Na pewno w pewnym momencie tak, ale nie zmęczą się twarde elektoraty. I to jest na to raczej obliczone. Na to, żeby ci ludzie, którzy popierają bezwarunkowo te kandydatury właśnie no poszli do głosowania i zagłosowali w dużej mierze. No i pytanie, co z drugą turą, bo druga tura to jest zawsze troszeczkę granie na ten elektorat centrum, trochę taki bardziej umiarkowany. W dwa tygodnie nie da się nagle tej opowieści zmienić, więc to jest pytanie, czy na tyle ta opowieść obrzydzi kandydata PiS-u, czy też jednocześnie zmęczy wyborców umiarkowanych, którzy na przykład wtedy mogą nie pójść na głosować właśnie na kandydata Platformy.
Jeden z ostatnich sondaży dotyczących przyszłorocznych wyborów prezydenckich wskazuje, że na kandydata Koalicji Obywatelskiej zagłosowałaby większość głosujących, bo 39, prawie 40% respondentów, 18% głosowanie stwierdziło, zakończy się wygraną pretendenta Prawa i Sprawiedliwości. 5% ponad postawiło na zwycięstwo przedstawiciela Konfederacji, 4,3% Polski 2050. 2,6% Polskiego Stronnictwa Ludowego, 2,3% Lewicy. No i oczywiście to są gdybania, jeszcze bardzo dużo się może zmienić, no ale wiemy, że coraz takim pewniejszym kandydatem, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, jest Rafał Trzaskowski. Nawet Jarosław Kaczyński, prezes PiS-u, stwierdził, że z tym kandydatem łatwo wygrać nie będzie. No i prezes PiS-u stwierdził, że kandydatem raczej na te trudne wojenne czasy nie może być kobieta, co się niektórym kobietom nie spodobało. No ale mówi też, jaki to powinien być kandydat. Musi być młody, wysoki, okazały, przystojny. Jak pan profesor ocenia, czy te poszukiwania kandydata młodego, wysokiego, okazałego, przystojnego, znającego język angielski, jak prezes dodał, najlepiej jakby znał dwa języki. Czym się zakończą? Na liście krótkiej jest między innymi nasz były wojewoda, obecnie poseł, który teraz jest często zapraszany i bryluje w mediach. Zresztą bardzo sprawny mówca, adwokat z zawodu, Zbigniew Bogucki. Kogo się pan profesor spodziewa tutaj, jakiego wyboru ze strony prezesa?
No tutaj to ja tak odczytuję tę wypowiedź, jakby prezes Kaczyński, prawda, gdzieś tam odczytał badania, wyniki badań, które gdzieś tam badanie wskazują, które właśnie powinien mieć taki kandydat. I oczywiście są to w części cechy fizyczne, ale one są, powiedziałbym, ważne, a drugorzędne, tak, bo one są tylko deklaratywne. Tutaj badania też pokazują i praktyka w ogóle prowadzenia kampanii wyborczej, że każdy deklaruje, właśnie, że żeby chciał mieć takiego młodego i tak dalej, tam może przystojnego, czy wysokiego, czy innego, ale jednakże no to ta osobowość polityczna będzie decydować. To jest tak zwana charyzma, prawda? To, co przyciąga do takiego kandydata, pozwala właśnie na niego głosować. To nie jest tylko to jest tylko jeden ze składników, więc oczywiście to jest właściwe odczytanie tych badań, czy części tych badań. No i ja szczerze mówiąc, trudno tutaj cokolwiek prognozować, ale wydaje się z tych wypowiedzi Kaczyńskiego, że raczej to będzie jakby znowu ta sama strategia, znaczy podobna strategia do tej przyjętej w 2015 roku, czyli wybór kandydata no takiego w miarę świeżego, mającego taką w miarę czystą kartę politycznie, prawda? Kogoś nieobciążonego na przykład rządzeniem, jak premier Morawiecki, który był premierem, różne też decyzje podejmował i za które niektórzy go przecież krytykują. Czy na przykład, nie wiem, szef klubu Mariusz Błaszczyk. No wydaje się, że raczej tutaj to PiS idzie w tym kierunku, prawda? Czyli w kierunku takiego Dudy bis, bym powiedział, czyli polityka z drugiego szeregu, który posiada pewne cechy, kompetencje, talenty, też i cechy fizyczne, ale też wydaje się, że ten właśnie musi być sprawny mówcą, tak jak pan reaktor powiedział, że pan poseł Bogucki jest sprawny mówcą, no Andrzej Duda też jest sprawny mówcą. Prawda? I też był w 2015 sprawnym mówcą dosyć. Miał dobry kontakt też z ludźmi, jak wchodził w tłum. Prawda? Tutaj trzeba by zobaczyć, jak ci kandydaci wymieniani się też sprawdzają, jak umieją po prostu z ludźmi rozmawiać. To też jest super ważne. Więc taką strategię widzę, a kto z tych osób, która z tych osób, no to można powiedzieć, że one na dzisiaj mają podobne szanse, tak? Bo są podobnie znane albo podobnie nieznane, podobnie mało znane raczej. Podobnie świeże w tym sensie, że być może nie ma za co ich tak bardzo atakować, prawda? Bo to też jest ważne, szczególnie w kontekście tej pierwszej części rozmowy, w której mówiliśmy właśnie o strategii trochę Platformy Obywatelskiej. I też mogą być takim kandydatem na drugą turę dobrym. To znaczy też przyciągnąć jakieś inne środowiska, bo to jest w tej chwili kluczowe i to jest najważniejsze. Co zrobią wyborcy Konfederacji na przykład, czy pójdą, czy nie pójdą. Co zrobią wyborcy Trzeciej Drogi, która część, głównie PSL-u dla PiS-u są ważni wyborcy Polskiego Stronnictwa Ludowego. I czy poprą kandydata w drugiej turze i czy w ogóle pójdą. No więc to będą takie kalkulacje, które później się jakby skończą tak, takimi już dokładnymi wyliczeniami, prawda, która część elektoratu pójdzie, gdzie pójdzie, ile to będzie tysięcy ludzi. Ale ja uważam tak czy siak, kto by nie mówił, kto by nic nie mówił, że no tak jak na całym świecie, tak i u nas ta walka będzie o włos. Czyli ta druga tura będzie z niewielką różnicą pomiędzy tymi kandydatami.
Zapowiada się nam.
Ostatnio bywało.
W takim razie, panie profesorze, ciekawa polityczna jesień, więc będą okazje do rozmów, bo jeszcze kilka wątków pozostało, więc mam nadzieję, że przyjmie pan profesor kolejnym razem nasze zaproszenie. Bardzo dziękuję. Pan Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.